No więc moi drodzy, bądźcie serdecznie przywitani w kolejne niedzielne popołudnie, niedzielny wieczór, bądź w jakiejkolwiek innej porze, jakiegokolwiek innego dnia tego słuchacie. Kochani, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku. Zanim oczywiście do czołówki, do tytułu i do historii, to musi być trochę wstępów. Widzę, że bardzo podchwyciliście moje pytania, gdzie słuchacie tego podcastu, bo oczywiście pod kolejnym podcastem było mnóstwo odpowiedzi. Kochani, nie będę oczywiście w kółko ich czytał, aczkolwiek przeczytam Wam dzisiaj jeszcze 5 takich krótkich Waszych odpowiedzi, bo są bardzo ujmujące. Mam nadzieję, że to Wam jakoś nie będzie przeszkadzało i że się nie znudzicie tym. Posłuchajcie 5 osób, które tak odpowiedziały na te pytania, gdzie tego słuchacie, w jaki sposób się spotykamy. Pierwszy. Szczęść Boże, my zawsze razem z synkiem Mikołajem, lat 11, słuchamy i on by bardzo chciał, żeby ojciec przeczytał o nas, żeby ojciec zwrócił na niego uwagę, że on wszystkie ojca filmy ogląda. Bóg zapłać. Drogi Mikołaju, więc przeczytałem i bardzo się cieszę, że oglądasz różne filmy. Mam nadzieję, że jak najwięcej dobra ci z tego przyjdzie. Tylko jednocześnie bardzo proszę wszystkich innych, żeby teraz nie pisali w każdym komentarzu: ojcze, przeczytaj mój komentarz i zwróć na mnie uwagę. Proszę więcej takich szantażów mi tutaj nie robić. Drugie. Miejsce słuchania w słuchawkach. Mój pokój w domu, na wsi, zabitej dechami. Obok mnie tata ogląda filmiki z modelami pilarek do drewna, a ja rysuję abstrakcyjne ryby. Kochani, próbuję sobie wyobrazić tę sytuację. Dom we wsi zabitej dechami, tata ogląda filmiki z modelami pilarek. Czujecie to? Jak można oglądać filmiki z modelami pilarek? Oczywiście z tym szacunkiem, rozumiem, że to ma cel, a ja rysuję abstrakcyjne ryby. Genialne, myślę, środowisko do słuchania tych podcastów. Trzeci komentarz. Słucham ojca razem z mężem. Mąż 3. rok jest w śpiączce, w zasadzie w stanie wegetatywnym. I tak sobie śpi, a ja go myję, przebieram, poję, słuchając ojca Adama. Przed wypadkiem mój mąż bardzo lubił ojca słuchać, więc włączam mu ojca nadal. A ja słuchając, odrywam się choć trochę od trudnej rzeczywistości. Pozdrawiam ciepło z Gliwic. Tak czytałem ten komentarz i pomyślałem sobie: matko, przecież ja byłem u tej rodziny w domu. I czytam dalej komentarz, tam jest napisane: pozdrawiam ciepło z Gliwic, gdzie ojciec nas odwiedził, udzielając mężowi sakramentu namaszczenia chorych. Tak, pamiętam. Jesteście strasznie dzielni i ty, droga żono, jesteś strasznie dzielna, będąc z twoim mężem. Pamiętam was, pamiętam tę modlitwę, pamiętam bycie razem z wami. Bardzo, bardzo za was się modlę i bardzo wam błogosławię. Czwarty komentarz. Kochany ojcze Adasiu, ja właśnie dzisiaj zaczynam urlop, z czego się ogromnie cieszę. Prowadzę własną firmę i to jest praca 24 godziny na dobę. To będzie mój pierwszy urlop, gdzie postanowiłam totalnie się odciąć od pracy i spędzić go z mężem i moimi córkami. Bardzo dobry pomysł. Właśnie, że ze starszą jesteśmy u kosmetyczki i robimy, to znaczy pani nam robi, paznokcie. Ja czekam na swoją kolej i w słuchawkach słucham tej historii. W środę lecimy na Kretę. Mam nadzieję, że ten urlop będzie piękny i udany. Playlista już wypełniona ojca słuchowiskami, także można by rzec: ojcze, jedziesz z nami. Bardzo to piękne. Słuchanie podcastu ojca Adama przy robieniu tak zwanych pazurów. Podoba mi się taka okoliczność słuchania podcastu. Ostatni, kochani, jeszcze jeden komentarz, pozwólcie. Bardzo lubię słuchać i robić makijaż. Jak się bardzo zasłucham, to czasem efekt na twarzy jest różny. Niekiedy nieudany, ale czasem stworzę coś, co mi się podoba, a czego w ogóle nie planowałam. No to jest niezłe. Jaki makijaż wychodzi pod wpływem słuchania Szóstaka? No może być różnie. Moi drodzy, tyle chyba komentarzy na wstęp. Poczekajcie, ja sobie tylko naleję wody. Nie mam dzisiaj nic do jedzenia. Będzie ból, ból, ból. Jest woda. Mam oczywiście muszyniankę zieloną, wiadomo, najlepszą wodę na świecie. Ja się wody napiję, a wy w tym czasie posłuchajcie proszę czołówki, żebyście wiedzieli, do jakiego podcastu trafiliście. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o gośćce, co jej koń kręgosłup naprawił. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i zapraszam was do wysłuchania historii, która będzie dzisiaj chyba trochę inną historią niż te, które były do tej pory. Do tej pory były takie dosyć zaskakujące, ze zwrotami akcji, dużo się działo, dużo było niezwykłych zakrętów historii ludzkich i tak dalej. Dzisiaj będzie historia, która mogłoby się wydawać, jest taka niespektakularna, ale muszę wam przyznać, że kiedy ją przeczytałem, to bardzo mnie ujęła i bardzo chciałbym wam o niej opowiedzieć, dlatego że jest w niej pewna strasznie istotna prawda i dlatego jakby tę historię wam czytam. Kochani, posłuchajcie tej historii. Nie jest jakoś bardzo długa, ale jest przepiękna, bo przepiękne jest też to, co z niej wynika. Napisała do mnie Gosia i Gosia pisze w sposób następujący. Dobry wieczór. Od bardzo dawna słucham ojca wstawaków, CNN-ów, czy tam wszelkich innych konferencji. Niedawno byłam nawet w Straszynie na ojca mszy i konferencji. Uśmiałam się po pachy. No mam nadzieję, że nie na mszy, ale na konferencji to dosyć zrozumiałe, bo tak zazwyczaj bywa. Oczywiście to było dosyć dawno, to było w jakimś marcu. Gosia wtedy napisała tego maila. Dzisiaj jadąc do pracy słuchałam sobie niecodziennego vloga pod tytułem Jak mnie nie kochasz, to wyjdź. Istny konkret, ale i dobrze, bo nie ma co w obecnych czasach za bardzo wijać w bawełnę i bawić się w nowomowę. Trochę poczułam się wezwana do tablicy, gdy ojciec poprosił o jakieś ciekawe historie z życia wzięte, by z tego podcasty utworzyć. Myślę, że moja historia może będzie warta uwagi. Oczywiście, że będzie warta uwagi. Jakoś tak mnie tknęło, by napisać, mimo że nie przepadam się tym dzielić, bo to naprawdę była ciężka i trudna droga. Sporo mi zajęłoby nawet umieć otwarcie o tym mówić, ale do rzeczy, co by się nie rozpisywać. I oczywiście zaraz się Gosia rozpisze. Uwielbiam obietnice moich słuchaczek. Od najmłodszych lat kocham sport, a najbardziej jeździectwo. Mając 5 lat, tata zabrał mnie na pierwszą jazdę i wpadłam jak śliwka w kompot. Ta miłość trwa już od 27 lat i chyba nie ma takiego leku, sposobu, by mnie z tego wyleczyć, a wielu próbowało, czy też wiele sytuacji chciało mnie do tego zmusić. Mały wtręt. Ja nie jestem jakimś jeźdźcem, natomiast zdarzyło mi się kilka razy w życiu jeździć na koniach. Też rzeczywiście, kiedy byłem mały, miałem kilka lat, nie wiem, może z 10 miałem lat chyba, to pamiętam, że rodzice mnie zabrali niedaleko mojego miasta, z którego pochodzę, Myszków. Jest taka miejscowość Żarki Letnisko i tam była stadnina koni. Nie mam pojęcia, czy jeszcze jest. I pamiętam, że tam jeździliśmy co jakiś czas i tam kilka razy jeździłem na koniach. Muszę przyznać, że było to rzeczywiście bardzo, bardzo satysfakcjonujące i potrafię zrozumieć, Gosiu, jakby no twoją miłość do jeździectwa. Potem też zdarzyło mi się, ale to w Pakistanie, jeździć na wielbłądach i muszę przyznać, że na wielbłądach jeszcze bardziej mi się podobało, chociaż tak mnie strasznie tyłek bolał po tym jeżdżeniu, bo to tak jeździliśmy, wiecie, była taka derka tylko, nawet nie było jakiegoś siodła specjalnego, tylko taka derka. Matko, jak to podskakuje, jak galopuje, to po prostu tyłek ci się po prostu o mózg obija prawie, że. No więc wracamy. Gosia, która kochała jeździectwo, w sensie kocha jeździectwo i kocha konie. Jak nie mogłam jeździć, to biegałam na orientację, gdzie spotkałam wspaniałych ludzi i to był w ogóle cudowny etap mojego życia, ale wciąż najbardziej ciągnęło mnie do koni, jak wilka do lasu, albo konia do stodoły, bym powiedział. Porobiłam uprawnienia instruktorskie i długo uczyłam dzieciaki jeździć. Szkoliłam się, ale jedyne marzenie wciąż nie było spełnione, czyli posiadanie własnego konia. Czasem warto uważać, o czym się marzy. Myślę, że nawet zawsze warto uważać, o czym się marzy. Posiadanie konia to ogromna odpowiedzialność, poświęcenie mnóstwa czasu i oczywiście pieniędzy. Mając 21 lat, marzenie się spełniło dzięki moim rodzicom, ale by nie było tak różowo, to warunek był jeden, że konia utrzymuję ja. Więc pracowałam, studiowałam dziennie i trenowałam. Szczerze mówiąc, patrząc z perspektywy czasu, nie wiem skąd miałam tyle czasu i sił. Tak jest zawsze. Pokazuje to, że jak się kocha, to chce się mieć wszystko i to można mieć wszystko. W ogóle bardzo mi się podoba, Gosiu, postawa twoich rodziców. Rzeczywiście, to, że sama musiałaś na tego konia zrobić pieniądze, bardzo piękna sprawa. Na konia, oj, długa historia w nawiasie, też poznałam mojego męża. To bym chciał bardzo poznać, w jaki sposób na konia poznałeś swojego męża, którym udało mi się zaszczepić miłość do koni i teraz mamy ukochaną córkę, która też kocha koniki, więc kółko się kręci jak powinno dla koniary z krwi i kości. Wszystko fajnie się kręciło do czasu, kiedy zaczęły strasznie boleć mnie plecy, a dokładnie kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Myślałam, że to przeciążeniowe, no bo małe dziecko, dużo noszenia, obowiązków i tak dalej. Długi czas funkcjonowałam od wizyty u fizjoterapeuty do kolejnej wizyty, ale z czasem przestało to działać i ból był nie do zniesienia. Przeraziło mnie to, że traciłam władzę nad stopą, potykałam się, nie byłam w stanie siedzieć, leżeć na plecach, już w ogóle nie wspominając oczywiście o jeździe konnej. Poszłam do lekarza, który skierował mnie na rezonans. Wyniki były po tygodniu i jako laik po przeczytaniu ich widziałam, że jest coś mocno nie tak, więc zaczął się maraton od lekarza do lekarza, od fizjoterapeuty do fizjoterapeuty. Oczywiście prywatnie wszystko, bądź na prywatną opiekę medyczną, bo na nasze narodowe fundusze, to bym chyba z bólu padła, jakbym tyle miała czekać na wizyty. To jest prawda. Ale może nie zajmujmy się, kochani, NFZ-em, tylko jedźmy dalej z tą historią. W końcu trafiłem do ordynatora jednego z pomorskich szpitali i po zbadaniu mnie i przejrzeniu wyników był w szoku. Jak to możliwe, że z tak mocno wysuniętym dyskiem ja na 95% jestem w stanie normalnie funkcjonować, bo ludzie z czymś takim to piszą nosem po ziemi z bólu, bądź jeżdżą na wózku, który może mi grozić, jeśli nic z tym szybko nie zrobię, czyli nie poddam się operacji. Po tych słowach od ordynatora, gościa, który ogrom ludzi miał zoperowanych, nie wiedziałam w ogóle, co mam myśleć i już nic do mnie nie docierało. Jedynie stwierdziłam po sugestii pana doktora, że sprawdzę, czy to na pewno mój rezonans, i wyszłam. Nie wiedziałam zupełnie, jak się z tym ogarnąć po takich słowach, z takim widmem operacji. No bo przecież, że bez żartów, że ja, która całe życie ruszałam tyłek, biegałam, pływałam, reprezentowałam województwo na Mistrzostwach Polski, od lat jeżdżąca konno i teraz takie coś. Jako, że jestem z tych działających, to szybko zadzwoniłam do pracowni, gdzie mi robiono rezonans i przedstawiłam sytuację. Trochę tam się oczywiście zestresowano, ale cóż, która praca jest bezstresowa. Powiedziałam, że nawet jeśli to pomyłka, to żaden problem i że się w ogóle to ucieszę i zrobię badanie jeszcze raz dla pewności. Niestety, okazało się, że na 100% to jest mój rezonans, więc znowu zaczęła się bieganina po lekarzach i fizjoterapeutach. Ale prawie każdy rozkładał ręce. Świat dość mocno mi się zawalił. Czułam, jakby Pan Bóg mnie opuścił. I niezły dramat na mnie zesłał. Stan zaczął mi się pogarszać z dnia na dzień, bo wiadomo, główka, świadomość zrobiła swoje. Kochani, tu przerwę na momencik. To jest ważny moment w ogóle tej historii, dlatego że to jest coś, co się przydarza bardzo wielu z nas. W wypadku Gosi oczywiście mamy, kochani, do czynienia z problemem zdrowotnym akurat tak w wyniku tej jazdy konnej. Znaczy, trudno powiedzieć, czy bezpośrednio to z tym było związane, ale jakby mamy wielkie marzenie, mamy wielkie pragnienia, szczęście, że wreszcie mam konia, mogę jeździć i tak dalej, a tu nagle straszny problem z kręgosłupem. I zobaczcie, co się rodzi w głowie człowieka. To jest standardowe, bo to jest prawie w każdej w ogóle historii jakiegoś trudu, o której czytam, w jakichś trudnych takich momentach, nie? Że jakby, dlaczego Pan Bóg mnie opuścił i dlaczego Pan Bóg zesłał na mnie takie rzeczy? Kochani, musimy sobie, ja wam to powtarzam od bardzo dawna, myślę w bardzo wielu konferencjach, jakby raz na zawsze wyrzucić z głowy te wszystkie myśli, że jak mi się dzieje coś złego, to Pan Bóg na mnie coś zesłał, to Pan Bóg mnie opuścił. Kochani, proszę was, spróbujcie zapamiętać, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba pamiętać z tego podcastu, no to trzeba, nic nie trzeba, ale którą możecie zapamiętać z tego podcastu. Pan Bóg nigdy nie zsyła na człowieka zła, Pan Bóg nigdy nie zsyła człowieka nieszczęścia, nawet po to, żeby go wypróbować. Nie, kochani, to, że Pan Bóg wykorzystuje trudności, nieszczęścia, cierpienia do tego, żeby coś dobrego w nas zrobić, to jest jasna sprawa. Ale Pan Bóg nie zsyła na nas, kochani, takich rzeczy. I proszę nigdy w taki sposób nie myślcie, bo z takiego myślenia się robią po prostu bardzo, bardzo niedobre rzeczy. A tu jak widać, bo główka i świadomość pracuje, nie? Jakby też zły, który działa, nam takie myśli podrzuca, nasze własne słabości nam podrzucają takie myśli, nie? Jakby to się tak nawarstwia. Jedźmy dalej, kochani. Z początkiem grudnia, z jeszcze większym bólem, wróciłam do pana ordynatora i wcale go to nie zdziwiło. Po paru dniach miałam informację, że termin na operację jest 21 grudnia i powrót będzie do domu dopiero po świętach Bożego Narodzenia. Oczywiście nie chciałam, ale kolejny termin był na wiosnę, a ból bardzo dawał mi się we znaki. Gdy nadszedł ten dzień, nie mogłam długo się zebrać, by wyjść z domu i pojechać do szpitala. Pożegnanie z córką było straszne. Jeju, znowu ryczę, jak to piszę. Pojechałam z mężem. W drodze wiele razy chciałam zawrócić, ale też chciałam pozbyć się tego bólu i nie bać się, że nie bać się każdego schylenia, że coś mi trzaśnie, czy też trzaśnie mi coś w plecach. Operacja była na następny dzień. Dali leki na spanie, więc się jakoś udało oko zmrużyć. Jadąc na salę, pytali, co taka młoda, 30-letnia osoba tu robi, że znowu wychodzi, że sport to zdrowie. Próbowałam żartować z nimi, ale ledwo słowa przechodziły mi przez gardło. Pobudka po operacji była straszna, bo było mi niesamowicie zimno i jeszcze jak otworzyłam oczy, to centralnie nad sobą miałam ogromną lampę i już myślałam, że to jest właśnie to światło. I myślę sobie, kurde, no cudownie, że to jakiś żart musi być. Zamknęłam oczy i obudziły mnie słowa męża. Uff, jednak to był żart. Myślę sobie, że niektóre panie, gdyby się obudziły i usłyszałyby słowa męża, to pomyślałyby, o, jestem w piekle. No niestety czasem tak bywa. Oczywiście, kochani, żarcik malutki. Jedziemy dalej. Ciężko znosiłam powrót do siebie, a na następny dzień kazali wstać. Przywieźli chodzik i znowu myślałam, że to jest jakiś kolejny żart. No bo jaki chodzik? Dla mnie? Jednak się przydał, bo sama próba wstania była po prostu jazdą bez trzymanki. Więc złapałam się tego chodzika. Przejście do ubikacji to była jak jakaś tortura. Nie czułam pleców, a bardziej czułam, jakbym tam miała ogromną dziurę. Na szczęście na sali leżałam z super babeczką, z którą nawijałyśmy non-stop, śpiewałyśmy kolędy i wzajemnie podrzucałyśmy sobie pyszności od kochanej rodziny, które nas odwiedzały. Myślę, że do końca życia nie zapomnę tych świąt, ale dzięki temu doceniam te w gronie rodzinnym jeszcze bardziej. Uparłam się, że chcę chociaż jeden dzień świąt spędzić w domu, ale ordynatora nie było, a jego zastępca zbywał mnie, a ja, jak to ja się, nie dałam, więc weszłam w tryb męczy duszy i wypisał mnie do domu dla świętego spokoju na drugi dzień świąt. Nawet nie wiecie, jak cieszyła domowa choinka, barszczyk, ozdoby, dom, własne łóżko. Choć w szpitalu też się bardzo starali i nawet kolędnicy byli. Czas najtrudniejszej rekonwalescencji trwał prawie pół roku, a miałam ogromną nadzieję, że pójdzie to znacznie szybciej. Musiałam uważać, jak wstaję, jak podnoszę dziecko, a w sumie to miałam w ogóle zakaz i to było najgorsze. Dziecko chce na rączki, chce iść na spacer, a ty musisz uważać na każdy krok, na każdy ruch, po prostu obłęd. Mąż jeszcze ma pracę wyjazdową, więc często byłam zdana na siebie. Całe szczęście, niedaleko mieszkają rodzice i teściowie, którzy bardzo, bardzo pomagali, ile tylko mogli. Ciężko było mi się ogarnąć w tej nowej rzeczywistości. Powrót do pracy to była jedna wielka porażka, bo nadal mnie bolało, nie mogłam zbyt długo siedzieć za biurkiem. Przez to, że wróciłam na 3/4 etatu, nie mogłam w swoim ulubionym dziale pracować, aż przyszedł taki dzień, że się zwolniłam, bo sobie nie radziłam. Postanowiłam w końcu skorzystać z pomocy specjalisty, by poukładać mi tę sytuację w głowie, bo psychosoma rozszalała się na dobre, a przecież wszystko siedzi w naszych głowach. Koniec, zobaczcie. Mała tylko przerwa, tak? Mamy operację, mamy moment, który wydawałoby się, że wszystko naprawi. Jak się okazuje, nie. Jak się okazuje, potem jest strasznie dużo trudności, tak? Mało tego. Sypią się nowe rzeczy. Posypała się praca, jest trudno w rodzinie z tymi bólami, z tymi zakazami. Okazuje się, że nie jest wszystko tak różowo naprawione, nie? To jest w ogóle ważne. Do tego dojdziemy, kochani, na końcu. A najpierw jeszcze przeczytajmy dalej. Krok po kroku było potem trochę lepiej. Zacząłem też uczęszczać na uwielbienia, co dużo mi dało. Tam spotkałam księdza, który podczas naszej rozmowy, po wyrzuceniu mu, jak bardzo nie rozumiem, czemu mnie to spotkało, po co mi to i za jakie grzechy, jasno powiedział, że to nie za grzechy, mądry ksiądz to był, że to na pewno ma jakiś cel, mimo że teraz przepełnia mnie tylko ból, rozpacz i rozczarowanie. I wiecie co? Tak się stało. Wiele osób mi to mówiło, ale tu też się rozeszło o to, że bardzo zawiodłam się na Panu Bogu, że chce mi odebrać to, co dla mnie tak ważne, czyli sprawność fizyczną. Dzisiaj zupełnie inaczej patrzę na tę sprawę, choć nawet same wspomnienia czy pisanie tego nadal spore emocje wywołują. Przeszłam ten etap trudny i na drodze zaczęłam spotykać wspaniałych, pomocnych mi ludzi, zaczynając od mojej rodziny, a przede wszystkim męża, fizjoterapeutów, poprzez osobę prowadzącą programy rozwojowe z końmi, które każdemu bardzo polecam, czy też wstawaki ojca Adama. Wiele razy to właśnie wstawaki, niecodzienne vlogi czy CNN-y były jakby do mnie, na nowo stawiały moją wiarę i mnie na nogi. Otwierałam oczy, uszy, serce. Dzięki temu każdy miesiąc coś nowego przynosił. Dałam sobie też czas, bo przecież ja jak zwykle w gorącej wodzie kąpana nie mogłam znieść, że nie mam nad czymś kontroli, że operacja była, a to nadal boli. Fizjoterapeuci tłukli mi do głowy, że operacja to jest tylko mały etap, a cała reszta to jest to, co ja zrobię po tej operacji ze sobą i z tymi plecami. Dość dobijało mnie to, że jazda konna wciąż sprawiała duży ból, a w dodatku każdy prawie lekarz mówił, że to nie dla mnie. Więc już przestałam chodzić do lekarzy i słuchałam głównie fizjoterapeutów w tym temacie. Nikt nigdy nie powiedział mi jasno, czemu tak mi się z plecami porobiło, bo czynników było dużo, ale dzięki temu, że jestem wysportowana, to gorset mięśniowy trzymał kręgosłup w całości. Najlepsi byli ci, co mówili: o, masz za te swoje konie, doigrałaś się wreszcie. Oczywiście nieraz ostro odpowiadałam, a potem już nauczyłam się dziękować za diagnozę, której nawet lekarze nie mogli konkretnie postawić. W międzyczasie zrozumiałam, co, a bardziej kto, jest tak naprawdę dla mnie najważniejszy. Rodzina i że z nimi mogę wszystko. Oczywiście zawsze byli niesamowicie dla mnie ważni, ale teraz to ma zupełnie inny wymiar. Wspólny czas, wyjścia, święta to są rzeczy bezcenne. Brak dnia, tygodnia bez bólu, czas wyjątkowy. Najfajniejsze są codzienne ćwiczenia z córką czy wypady do stajni, gdzie koń robi za najlepszego hipoterapeutę. W temacie jeździectwa to znalazłam wspaniałe kursy, gdzie uczą, jak prawidłowo siedzieć na koniu, jak nad sobą pracować, by nie obciążać kręgosłupa, i rozwijam umiejętności pracy z końmi z ziemi, a nie tylko z siodła. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła się tą wiedzą dzielić z innymi. Dzisiaj myślę, że jestem trochę inną osobą. Nadal nad sobą pracuję, bo trzeba i tyle. Kocham mocniej, wierzę bardziej. Pogodziłem się z sytuacją i zamiast widzieć same kłody, robię z nich szczebelki, drabiny. Dałam sobie prawo do dni gorszych, do upadków i do powiedzenia: dzisiaj nie dam rady, może jutro, a może innego dnia, bo jesteśmy tylko ludźmi. Wiele rzeczy odpuściłam, zmieniłam, jak na przykład pracę, przez co się nie przepracowuję. Mam czas na życie prywatne i nie spinam się tak bardzo, więc plecy mniej bolą, a przede wszystkim cieszę się znacznie bardziej z tego, co mam i z życia. Nie wiem, w jakim miejscu bym była bez tego, na pewno nie tak świadoma wartości zdrowia, rodziny, różnych etapów w życiu, swoich emocji, oraz nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi, którym do końca życia będę wdzięczna. Musimy dbać o siebie, ruszać się, bo za dużo siedzimy oraz warto popracować nad swoją wiarą, bo to z nią wszystko staje się łatwe. Ale się rozpisałam. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ojca słowa, które naprawdę budują i pokazują prawdziwą wiarę. Gosia. Moi drodzy, muszę wam się przyznać, tak jak powiedziałem na początku, że jestem absolutnie poruszony tą historią. Chociaż na początku, kiedy ją przeczytałem, pomyślałem sobie: przecież tu nie ma żadnego specjalnego, spektakularnego zwrotu akcji, bo na początku, kiedy zacząłem czytać, to pomyślałem sobie, to pewnie będzie o jakimś cudownym uzdrowieniu. Pomyślałem sobie, że pewnie się okaże, że operacja tak nabudowana wcześniej, jako pokazana, że w ogóle jest konieczna i że jak to jest możliwe, że ona funkcjonuje, nagle potem się okaże, że Gosię Pan Bóg uzdrowił. Jak się okazało? No nie bardzo. Kochani, im dalej czytałem tę historię, tym bardziej sobie pomyślałem, to jest właśnie to, że przecież nie wszystkie historie muszą być historiami spektakularnymi. Mało tego, to właśnie chodzi o to, co jest po tym, co jest spektakularne. Kochani, dlaczego ta historia jest taka ważna? Dlaczego ta historia jest tak potrzebna nam wszystkim? Kochani, wielu z nas, bo każdy z nas oczywiście doświadcza jakiegoś bólu, jakiegoś cierpienia, jakiegoś nieszczęścia, jakichś trudności w życiu, to jest jasne. Wielu z nas przeżywa różnego rodzaju po prostu doliny. I tak bardzo wielu z nas oczekuje, żeby Pan Bóg wkroczył i żeby Pan Bóg zrobił niezwykłe rzeczy, żeby nasze życie się odmieniło. Mało tego, kiedy czytamy Biblię, albo kiedy słyszymy o różnych świętych, szczególnie takich, którzy się jakoś tam radykalnie nawrócili, może też na przykład ktoś z was słuchał mojego świadectwa i też wie, że właśnie tak jak w Biblii, tak jak u różnych świętych, ja też na przykład miałem taki moment bardzo mocnego wtargnięcia Pana Boga, tąpnięcia, gdzie Pan Bóg przyszedł i naprawdę zrobił rewolucję. I mogłoby się bardzo wielu ludziom wydawać, i jestem przekonany, że tak się wydaje wielu ludziom, bo tak ciągle też słyszę na rozmowach. Dlaczego ja nie mam takich wydarzeń? Czemu ojciec, jak czyta te podcasty już tam od tych 4 odcinków, tam są takie niesamowite historie, a ja mam takie nudne życie. A ja mam takie życie, które po prostu wymaga pójścia krok za krokiem i tam się nic specjalnego nie dzieje. Uwaga! Kochani, to właśnie o to chodzi. To właśnie tak się buduje świętość, doskonałość, dojrzałość. Ja muszę wam się przyznać, że bardzo się cieszę, że kochana Gosia nie doznała żadnego spektakularnego uzdrowienia. Nie dlatego, że nie chcę i nie dziękuję i nie uwielbiam Pana Boga za to, kiedy Pan Bóg uzdrawia. Oczywiście, że uwielbiam i oczywiście, że bardzo się o to też modlę często i bardzo uważam, że to jest piękne działanie Pana Boga, ale i tak, kiedy ono się dzieje, to najważniejsze jest to, co jest potem. Co mi się bardzo podobało w tej historii, to ta wypowiedź różnych lekarzy, tak, i fizjoterapeutów, że operacja to jest tylko początek, że operacja ma przygotować w tym wypadku pewnego rodzaju grunt do pracy. Zobaczcie, co się potem dzieje. Potem jest chodzik, gdzie Gosia musi chodzić krok po kroku, żeby nauczyć się chodzić. Potem jest kolejne ćwiczenie, potem są miesiące rehabilitacji, rekonwalescencji. Potem jest zmaganie z różnymi innymi rzeczami. Co się okazuje, że po drodze Pan Bóg uczy Gosię wszystkich najważniejszych rzeczy życiowych. Uczy ją, jak się nie spinać. Uczy ją, co jest ważne. Uczy ją, że nie musi mieć nad wszystkim kontroli. Uczy ją dostrzegać codzienne, zwykłe bycie z rodziną. Dostrzegać czas. Uczy ją, żeby nie marnować czasu na przepracowanie. Uczy ją i uczy ją i uczy. Kochani, ta historia to jest jedna z najpiękniejszych, jakby jeden z najpiękniejszych przykładów tego, jak się dochodzi do pełni życia. Kochani, do pełni życia nie dochodzi się spektakularnym wydarzeniem. Ja kiedy patrzę dzisiaj na moje nawrócenie sprzed lat, kochani, to już jest naprawdę, to są ładne lata temu. Wtedy, kiedy to się wydarzyło, byłem przekonany, to jest największy przełom mojego życia. I rzeczywiście to było bardzo ważne wydarzenie. Tak jak ta operacja była pewnie bardzo ważnym wydarzeniem dla Gosi. Ale kochani, to dopiero kiedy patrzę na późniejsze lata, na późniejsze zmaganie, na późniejsze wzrastanie w wierze, w modlitwie, w bliskości z Bogiem, to tak naprawdę sprawia, że jestem dzisiaj tym, kim jestem. Mało tego, wiem, że przede mną jest jeszcze znacznie większa droga. I czasem mi się marzy, kochani, bo mam ciągle różne trudności, mam ciągle różne słabości, mam ciągle różnego rodzaju takie momenty, kiedy sobie myślę, Boże, dlaczego nie wtargniesz? Dlaczego nie zrobisz porządku? Dlaczego nie wywrócisz mojego życia do góry nogami, żeby wreszcie było dobrze? Ale już nauczyłem się tego, że w sumie to już przestaję tego oczekiwać. Dlatego, że wiem, że Pan Bóg jest ze mną, Pan Bóg daje mi swoją łaskę i mówi, Adaś, krok po kroku dojdziemy do czegoś niezwykłego. Mało tego, masz też prawo do słabości, do tego, że nie zawsze będzie dobry dzień, że powiesz sobie, dzisiaj nie dam rady, jutro dam. To nie jest żadne odpuszczanie, to nie jest żadne rezygnowanie ze świętości. Nie, kochani, to jest właściwe podejście do siebie, właściwe podejście do tego, jak Pan Bóg też w naszym życiu chce i potrafi i może działać. Kochani, ta historia Gosi jest bardzo ważna i bardzo się cieszę, że nie było w niej spektakularnego uzdrowienia. Kochani, mówię, nie dlatego, że nie chcę, żeby Pan Bóg i jakby nie cieszy się z tego, że Pan Bóg takie rzeczy robi, tylko to nie o uzdrowienia chodzi, nie o spektakularne wydarzenia chodzi, nie o wielkie wydarzenia chodzi. Chodzi o to, żeby krok za krokiem, dzień za dniem uczyć się razem z Panem Bogiem być, uczyć się, co jest ważne, dostrzegać swoich bliskich, dostrzegać ważne rzeczy w życiu, Nie szaleć w rzeczach, które są nieistotne. Nie przeginać w pracy, nie przeginać w czymś, co nas niewoli i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dlaczego to mówię? Dlaczego wybrałem tę historię? Bo część z was, możliwe, że słucha moich podcastów właśnie już od tych 5 odcinków. Tak, no dopiero zaczęliśmy. Mam nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa. Też słuchacie moich innych konferencji. Ja czasem oczywiście mówię o takim czymś, że nasze życie ma być niezwykłe, ma być niesamowite, ma nie być marne, ma nie być nijakie. I część z was sobie myśli, no ale moje jest takie zwykłe, szare i takie żadne. Kochani, to jest nieprawda. To od ciebie tylko zależy, jakby czym to życie codzienne, to szare, to zwykłe wypełnisz. Ostatnio myślałem sobie o Miriam, bo nagrywałem jakiś odcinek o Maryi kolejny. To są chyba wstawaki, będziecie je pewnie słuchać za jakiś czas. I tam zobaczyłem, że Maryja w trakcie swojego życia była niezwykle ukrytą istotą, nie? Zobaczcie, że dzisiaj oczywiście znamy ją jako kogoś niezwykłego. Tyle się o niej mówi w kościele, szczególnie u nas niekatolickim. To jest bardzo wielka postać. Ale kochani, za swojego życia Maryja była nikim. Maryja poza Jezusem, poza apostołami, którzy ją pewnie znali, poza jeszcze paroma innymi osobami, to ona była nikim. Nawet kiedy usłyszała komplement, jeżeli pamiętacie, nie, ta kobieta, która ją wychwalała, w sensie wychwalała łono, które nosiło Pana Jezusa, to prawdopodobnie Maryi nie znała. Mówiła o jakimś generalnym łonie, które Pana Jezusa urodziło, nie wiedząc w ogóle, co to za kobieta jest. Zobaczcie, że z kogoś takiego, z takiego szarego życia mogłoby się wydawać, takiego życia nikomu nieznanego, Pan Bóg zrobił królową nieba i ziemi. Kochani, to w codziennym zmaganiu, w codziennej próbie kochania męża i żony, w codziennym sprzątaniu domu, w tym, że karmisz swoje dzieci, w tym, że jesteś i nie odpuszczasz miłości, czułości, wyrozumiałości, przebaczenia, dobroci, w tym, że dzień w dzień powtarzasz takie rzeczy, w tym jest, kochani, wielkość. I bardzo często Pan Bóg się zgadza na to, żeby coś szło nie tak, dlatego, że Pan Bóg wie, że to będzie okazja, żeby nas tego nauczyć. Gosia się nauczyła przez całą tą historię właśnie tego. I to tak bardzo mnie porusza w tej historii. Bo to o to chodzi. O to chodzi w dojrzałości. Przepraszam, łyknę sobie, bo mi zasło w gardle. Moi drodzy, chciałbym, żebyście o tej historii pomyśleli. Bo to jest historia bardzo wielu z was. Oczywiście super się fajnie opowiada historie niezwykłe, historie takie, wiecie, z nerwem, z akcją, z wielkimi wydarzeniami, z ogromnymi ślimakami, z tirowcami, którzy kradną różne rzeczy. Oczywiście takie historie będę wam opowiadał, bo nasze życie jest super. Ale to nie chodzi o te wydarzenia. Chodzi o to, jakie serce się kształtuje za tymi wydarzeniami. I to właśnie w tym rzecz. Moi drodzy, to chyba tyle by było na dzisiaj w tej bardzo, myślę, bardzo pięknej historii. Historii Gosi, która miała konia i ten koń jej naprawił kręgosłup. Naprawdę jej naprawił, bo nie chodzi o ten kręgosłup ten tam taki w ciele, tylko jej naprawił ten kręgosłup w sercu, w głowie, w duszy. Właśnie to się stało przez to. I dlatego to jest takie piękne. Kochani, dziękuję wam za kolejne spotkanie. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Bo to chodzi w historiach potłuczonych. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam. Bardzo, bardzo was błogosławię na codzienność, na te zwykłe rzeczy, które tak naprawdę są bardzo niezwykłe, na te wasze potłuczone życia, które wcale nie są takie potłuczone, bo są miejscem, gdzie się objawia Pan Bóg. Do usłyszenia za tydzień. Miejcie się, proszę, dobrze, najlepiej na świecie, wręcz z Bogiem.